Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki przy mikrofonie. Nowy rok szkolny, nowa jesienna ramówka naszego radia i wraca audycja Świętość w codzienności. No, świętość na pewno, ale czy codzienność? Ponieważ jeśli ktoś tęskni za wakacjami, latem, które się jeszcze nie skończyło, zabieram was dzisiaj, siostry i bracia, daleko, daleko do ciepłych krajów, na czarny ląd, do Kamerunu, gdzie niemal od 40 lat posługuje siostra Kolbena Frąckiewicz, którą dzisiaj witamy w naszym studiu. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Siostro, my rozmawialiśmy dwa lata temu ponad. Ja wiem, co siostra porabia w Kamerunie, ale przez te dwa lata na pewno wiele się zmieniło. A i nasi słuchacze nie wszystko muszą pamiętać. Jak to się stało, że się siostra znalazła na czarnym lądzie? Siostra chodzi w jasnym habicie, chociaż zgromadzenie sióstr pasjonistek to ten przepisowy habit czarny, ale siostra jasny habit, bo to jest upalny kraj. Jak to się stało, że siostra wyjechała na misję?
To było moje pragnienie od najmłodszych lat. Zawsze chciałam wyjechać na misję. I to do Afryki. Nie gdzie indziej, tylko do Afryki. No i Pan Bóg spełnił to pragnienie, mimo że wstąpiłam do sióstr pasjonistek, które w tym czasie nie było zgromadzeniem misyjnym, ale na słowa matki Stanisławy, która była wtedy generalną, powiedziała mi: dziecko, jeżeli to jest wola Boża, to pojedziesz, przyśle nam nowe siostry, które będą chciały jechać na misję, da nam możliwość finansową i wyjedziesz. Ja w te słowa uwierzyłam, wstąpiłam do sióstr pasjonistek.
I długo siostra czekała,
czekałam,
aż te słowa spełnią?
Czekałam, ale spełniły się marzenia. Pamiętam, kiedy wysyłano mnie do Kanady, mówiono, że chciałaś wyjechać, ale mówiłam: tak, ale ja chciałam do Afryki. Kanada to nie mój kraj, nie moje pragnienia, ale Pan Bóg mnie przygotował w czasie mojego pobytu, krótkiego pobytu w Kanadzie, bo to tylko dwa lata, do wyjazdu do Afryki, po prostu, żebym umiała łatwiej przejść z tego, że nie jestem w ojczyźnie, że jest inny język, inne zwyczaje, inne obyczaje. I to mnie już przygotowało do wyjazdu do Afryki.
Czyli języka angielskiego wtedy w Kanadzie uczyła się siostra już po wyjeździe z kraju, czy już w Polsce można było się uczyć angielskiego?
Uczyłam się po wyjeździe w Kanadzie.
No przypomnijmy, to były lata 80.
Tak.
Angielski w Polsce nie był wtedy popularny.
Nie był. Także no, miałam kurs angielskiego w Toronto, a później pracowałam w Peterborough. W części angielskiej.
I to zasadniczo siostra tak pamięta i traktuje jako takie przygotowanie do wyjazdu z dala od ojczyzny i tam funkcjonowania. I zaraz z Kanady po tych dwóch latach był Kamerun?
Był Kamerun. Otrzymałam telefon od matki Cypriany, która była wtedy generalną, i mówi: dziecko, czy chcesz zostać w Kanadzie, czy chcesz jechać do Afryki? Mówię: matko, do Afryki. No to wracaj z Kanady do Polski i jedziesz do Kamerunu. To była dla mnie radość, że no, spełniają się pragnienia, które Pan Bóg wlał w serce, i że już jest ta możliwość wyjazdu.
A jestem ciekaw, czy siostra musiała się przypominać, bo to się zmieniła przełożona. Ona wcale nie musiała pamiętać o obietnicy tej siostry Stanisławy, pierwszej przełożonej. Czy siostra cały czas przypominała, że ja przecież Afryka, marzę o Afryce?
To znaczy, mówiłam, nie? Gdy ktoś mnie się pytał, to mówiłam, że tak bardzo pragnę jechać do Afryki na misję.
A skąd siostra Afrykę znała? Bo zwykle jest to tak, że ktoś dał przykład. Tak, spotkałam misjonarza i on mnie tym zaraził. Książki może o Afryce, w pustyni i w puszczy siostra czytała i się zakochała w czarnym lądzie.
To znaczy, nie wiem, od najmłodszych lat oglądałam różne, no wtedy nie było tak dużo w telewizji programów, ale jeżeli były coś o Afryce, to mnie to interesowało. Interesowały mi książki Dzieje dzieci. I już jako młoda dziewczyna i siostra zakonna, pracując jako katechetka, zbierałam ubranka dla dzieci do Afryki, były wysyłane do Afryki, więc po prostu w jakiś sposób miałam ten kontakt i na jaki sposób mogłam, to się modliłam. Zakładałam kółka misyjne z dziećmi, Aha. żeby się modlić za nich. No i właśnie to zbieranie zabawek czy ubranek i wysyłanie.
Czyli już była siostra jedną nogą w Afryce.
No, no była, nie była.
Przez tą właśnie pomoc, przez to serce. O tym, jak my możemy znaleźć się jedną nogą w Afryce, pomagając dzieciom, chociażby, którymi opiekuje się siostra, będziemy w tej audycji mówić. A właśnie, dzieci. Czy dzieci w Afryce to cieszą się z tego, że zaczyna się rok szkolny? Siostra ze szkołą ma coś wspólnego.
Myślę, że tak. Dla nich jest to radość, że szczególnie dla tych, którzy mają tą możliwość pójścia do szkoły, dla tych, którzy nie mają, to jest tęsknota, aby iść, aby być w szkole. Aby być w szkole, to dzieci tego pragną. No są również dzieci, które są przyzwyczajone do tak zwanego żebrania na ulicy, które no, nie widzą tej możliwości, ale jeżeli daje się szansę, to dziecko chce. Dziecko chce. Ja mam na przykładzie tej naszej nowej placówki, gdzie założyłyśmy Centrum Dziecka, przedszkole i szkoła podstawowa, aby wyrwać te dzieci z ulicy, to cieszą się szkołą. Po prostu cieszą się, że mogą być. Cieszą się, że mają piękną szkołę.
Bonową,
które inne dzieci nie mają. Cieszą się, że są siostry w szkole, że się uczą i modlitwy, i mają dobre wyniki, bo to już muszę pochwalić nasze dzieci i naszych nauczycieli ze szkoły, że dzieci zdały egzaminy szkoły podstawowej na dobre oceny. I dostały się do szkoły średniej. To był taka pierwszy, jakby powiedzieć...
Sukces?
Pierwszy sukces.
Aha.
Bo w tym roku miałyśmy dzieci, które kończyły szkołę podstawową i szły do szkoły średniej.
Pierwszy rocznik, który ukończył.
Pierwszy rocznik, aha. Więc to dla nas był taki, no...
No owoc pracy tyluletniej.
Radość, no. Radość. Mhm. Radość i dla rodziców. Tym bardziej, że te dzieci często były wyrzucane z innych szkół z powodu złego zachowania, złych ocen, niechodzenia do szkoły, bo raz poszedł do szkoły, a później nie poszedł w publicznych szkołach. A tu jednak była współpraca z rodzicami i dziećmi. No, organizowanie dla dzieci również zajęć pozaszkolnych, czyli granie w piłkę, sport, różne konkursy. I to ich przyciągało do szkoły, a jednocześnie, no muszę też powiedzieć, że dzieci mówią, siostra, czy możemy tu spać, bo tu jest tak fajnie i ładnie.
To się przestaje dziwić temu, że dzieci, jakiekolwiek dzieci na świecie, cieszą się z początku roku szkolnego. W Afryce troszkę inaczej niż u nas. Nie wiem, czy wszystkie dzieci u nas w Polsce cieszą się z nadejścia szkoły, pewnie nie. Ale rzeczywiście, jeśli szkoła staje się takim domem, gdzie dzieci spotykają się z sercem, które ofiarują im siostry, no to chcą tam wracać po wakacjach. W ogóle, jakie długie wakacje są w Afryce, w Kamerunie?
Troszkę dłuższe niż w Polsce, bo zaczynają się 20 czerwca, a niektóre szkoły mogą wcześniej, czyli oddanie świadectw kończy się we wszystkich szkołach podstawowych 20 czerwiec, a zaczynamy chyba 9 września, bo to poniedziałek.
Troszkę dłużej.
Dłużej jest.
Jak w ogóle zorganizowana jest edukacja taka szkolna w Kamerunie? Wspomniała siostra o szkołach publicznych, więc państwo jakby no zapewnia, czy daje możliwość edukacji, ale co, nie wszyscy korzystają z tej edukacji. Obowiązkowe są szkoły dla dzieci?
Nie. Przedszkole, no, szkoła podstawowa nie jest obowiązkowa. Mhm. Dlatego nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły. Są wioski, gdzie nie ma szkół. Dzieci muszą pokonywać wiele kilometrów, duże odległości. Są również szkoły, gdzie publiczne, szczególnie w terenach odległych, gdzieś na wioskach, małych wioskach, jest jeden lekarz, jest jeden nauczyciel dla wszystkich klas, nie, bo się inni nie wstawili też do pracy. Więc dzieci przestają chodzić wtedy do szkoły. Nie mają
motywacji.
Motywacji. Nie mają motywacji.
A szkoła kosztuje w Kamerunie, czy?
Tak. Tak, nawet jest szkoła płatna. Publiczna jest płatna. Znaczy publiczna jest, nie jest droga, ale przy tym są drogie, bardzo drogie podręczniki, przybory szkolne. Mhm. Zajęcia pozaszkolne, na przykład douczanie, jest to drogie.
No to coś wspólnego z Polską. U nas też wielu uczniów bierze korepetycje, żeby zdać maturę chociażby.
Tak, tak, ale tu wtedy indywidualnie. Mhm. My na przykład w naszej szkole robimy, że wszystkie dzieci mają zajęcia dodatkowe, te, które się przygotowują do egzaminów. W sobotę przychodzą na zajęcia i nauczyciel tej klasy wie, który jest najsłabszy, więc im daje dodatkowe zajęcia. Mhm. Dzieci, które lepiej uczą się, potrafią, pomagają drugim albo są zwolnione z przychodzenia na zajęcia dodatkowe.
Rozumiem. Czyli takie indywidualne podejście nauczycieli.
Tak, mhm. Tak. A jeżeli nauczyciel widzi, że cała klasa potrzebuje, to cała klasa przychodzi i tym po prostu wtedy to szkoła gwarantuje. Mhm.
I to jest taki system ogólnopaństwowy, czy to u siostry w szkole? Tak?
No nie we wszystkich tak szkołach. Aha. Bo niektóre szkoły, nauczyciele wolą to robić prywatnie, no bo wtedy więcej zarobią. A myśmy jednak nauczycielom naszym powiedziałyśmy, że opłacimy godzinę pracy, normalnie zajęcia szkolne, żeby dzieci, które są słabe, miały wszystkie kurs u nas w szkole. Mhm. Nie pojedynczo w klasach, pojedynczo w rodzinach.
Jasne. Nie powiedzieliśmy naszym słuchaczom, jaką funkcję pełni siostra w stolicy Kamerunu, w Yaoundé. Jest siostra dyrektorką szkoły, wybudowała siostra szkołę. Jak jest siostra związana z tą szkołą w Yaoundé?
Mogę powiedzieć, jest to nasze dziecko. Mm-hmm.
To od początku tego wyjazdu na misję było takie marzenie? No domyślam się, że nie od początku budowała siostra szkołę,
nie,
tak?
Nie, znaczy od samego początku pracuję z dziećmi w szkolnictwie.
W szkolnictwie.
Mm-hmm. Cały czas. I w parafii z dziećmi, z młodzieżą, praca duszpasterska, katecheza, grupy różne kościelne. Więc zajęcia z dziećmi i z młodzieżą to była taka moja działka, którą bardzo kocham. Nawet wcześniej w Polsce ja byłam katechetką przed wyjazdem do Kanady i w Kanadzie też uczyłam. Mhm. I przygotowywałam dzieci też do sakramentów świętych. Uczyłam języka polskiego w szkole polskiej.
Proszę bardzo.
Tak, i w biurze pracowałam, przygotowywałam dzieci kanadyjskie, korespondencje.
Korespondencyjny.
Tak, mhm. Kurs korespondencyjny był. I w Tak była zorganizowana katecheza w Kanadzie dla dzieci.
Rozumiem.
Biuro katechetyczne o to się starało, wysyłało kursy rodzice z dziećmi.
Ta praca z dziećmi jako katechetka to też było marzenie siostry, czy to po prostu było zadanie wyznaczone przez przełożonych?
Ja pragnęłam być pielęgniarką.
O!
Tak. Wstąpiłam do zakonu, ale dlatego, że no, chciałam być... jechać na misję, więc myślałam, że na misjach potrzebna jest bardziej pielęgniarka niż...
opieka zdrowotna.
Tak. Mhm. Dlatego zawsze mówiłam, proszę matki, ja do pielęgniarstwa. Bardzo proszę. A no wtedy matka Stanisława mówi, nie dziecko, ty to bardziej będziesz katechetką, będziesz lepiej w szkole niż pielęgniarską. A jeżeli będzie potrzeba, to pójdziesz je na pielęgniarską. Ale najpierw to zacznij pracę z dziećmi. I myślę, że to się nie pomyliła. Bo nawet wyjeżdżając na misję, matka Cypriana wręczyła mi Pismo Święte. Każda z nas dostała coś do zawiezienia sobą do Kamerunu. Mhm. Mnie wręczono Pismo Święte, czyli głoszenie dobrej Ewangelii. Słowo Boże, to życie Boże dawać innym. Inna siostra dostała krzyż, inna siostra dostała figurkę Matki Bożej, inna dostała konstytucję, było nas cztery, więc każda z nas coś dostała. Więc myślę, że to Pan Bóg kieruje tym wszystkim i wskazywał mi drogę, na co mam zwrócić uwagę.
Czyli przyjęła siostra ten dar na wyprawę do Afryki jako taki pewien symbol i znak od Pana Boga, że Słowo Boże, tak będę
Słowo
głosiła.
Słowo Boże, tak, głoszenie Go. Aha. Przekazywanie innym.
Pismo Święte to nie...
Życie nim i dawanie...
To jest przede wszystkim, tego też nas uczyli księży, którzy szliśmy nauczać, żebyśmy nauczali to, czym żyjemy, a powinniśmy żyć tym, co nauczamy Pismem Świętym. Ale Pismo Święte to nie jest łatwa książka, mówiąc potocznie. Udało się jakoś przełożyć przede wszystkim z polskiego języka, z polskiego myślenia, no i z tego języka biblijnego na rzeczywistość dzieci, młodzieży afrykańskiej Pismo Święte. Pamięta siostra jeszcze swoje pierwsze lekcje, czy pierwsze kłopoty, może pierwsze pytania uczniów? Wiem, że strasznie ciekawcy są uczniowie w Afryce.
Pierwsza taka moja praca w Kamerunie to była właśnie katecheza. Nie znałam jeszcze wtedy dobrze języka francuskiego.
A bo to urzędowy język w Kamerunie.
Tak, więc był język francuski, ja bardzo słabo go znałam, a miałam przygotować dzieci do pierwszej komunii w parafii. Była to mała grupka, więc ja dzieciom powiedziałam, że nie umiem mówić, musicie mi pomóc prowadzić lekcje religii. No i pomagali, ja zaczynałam zdanie i oni kończyli. Więc to była taka wspólna praca dzieci i moja, żeby ich przygotować do Komunii Świętej. Aha. Na przykład no ja wiedziałam, jakie teksty, coś to dzieci czytały, ja zaczynam tłumaczyć, mnie dzieci też co rozumieją. I tak w taki sposób uczyłam się też od dzieci języka francuskiego. I muszę powiedzieć, że z tej pierwszej grupy dzieci, które przygotowywałam do chrztu i do pierwszej Komunii Świętej, sporo wstąpiło do zakonu.
Poczuły się misjonarzami, nauczyły siostry języka francuskiego, mówić o Panu Bogu po francusku. To rzeczywiście niesamowite, siostro.
I to dla mnie taka radość była, że jednak Pan Bóg zasiał ziarno w ich sercach, bo to nie moje były rezultaty znajomości.
Ale ciekawe, ma siostra kontakt z tymi dziećmi już w tej chwili, siostrami zakonnymi w Kamerunie? Czy one wyjechały gdzieś?
Są w Kamerunie. Są w Kamerunie w zakonach, chociaż kilku jest poza granicą.
Rozumiem,
bo zakon też... wysłał ich też do pracy. No szczególnie do jeden jest... W Anglii studiują w różnych krajach Europy. Studiowali.
No tak, bo to chłopcy i dziewczęta, ponieważ więc, zgromadzenie męki pańskiej ma również gałąź męską, tak? Ojców pasjonistów.
Tak, ale ojcowie pasjoniści, założycielem ojców pasjonistów jest święty Paweł od Krzyża. Naszą założycielką jest matka Józefa Hałacińska i my mamy regułę świętego Franciszka.
Rozumiem. Czyli jakby zbieżność...
Nie regułę od Pawła od Krzyża.
Zbieżność nazw, ale charyzma trochę inny.
To znaczy mamy charyzmat umiłowania ukrzyżowanego. Aha. My mamy wynagradzanie za grzechy, wypraszanie miłosierdzia Bożego dla nas i dla świata, no i żyć duchowością franciszkańską na wzór świętego Franciszka, który no, był umiłowanym Chrystusa ukrzyżowanego, bo dostał nawet stygmaty. Był naznaczony. Więc od niego też bierzemy przykład, jak miłować ukrzyżowanego.
Mówi siostra o męce Pana Jezusa, o Jego krzyżu i zaraz nam przychodzą na myśl umartwienia, tak? Czyli siostry się nieustannie umartwiają, bo taki mają charyzmat. Czy to nie jest zbytnie uproszczenie?
Myślę, że chyba żadna z nas aż tak nie myśli, że to jest umartwienie, ale przyjmowanie codzienności z radością i z wdzięcznością. Cokolwiek nam codzienność daje. Czy krzyże, czy zmartwienia, czy choroby, czy radości. No jest to dar Boży i staramy się to ofiarować Panu Bogu. Jeżeli przychodzi cierpienie, trudności, przeciwności... Możemy to ofiarować Panu Bogu, aby wynagradzać za grzechy, za odrzucone cierpienia, za nieprzyjęte cierpienia, albo ofiarować za tym, którym jest bardzo trudno, albo którzy bardzo cierpią, więc którzy nie chcą pogodzić się z cierpieniem, na przykład ze stratą kogoś bliźniego, czy z chorobą swoją, czy z chorobą dziecka. Więc my wtedy wykorzystujemy również nasze trudności, żeby ofiarować Panu Bogu, żeby tych ludzi, Pan Bóg obdarzał ich swoimi darami, żeby też umieli przyjąć. I rozmowa z tymi ludźmi, jeżeli mamy możliwość, że cierpienie jest też darem. Jest to trudna rozmowa.
To jest trudna rozmowa, siostro.
Jest to trudna rozmowa.
Rozmawiamy jako osoby duchowne, ale i dla nas jest trudne przyjmowanie cierpienia. Chociaż powiem, siostrze, że to jest takie nowe spojrzenie na praktykę umartwienia. Tak? No nie chodzi, żeby wynajdować sobie jakieś kolejne obciążenia i wyrzeczenia, ale umieć dziękować także za trudne chwile i próbować znaleźć tym jakiś sens, ofiarując to za kogoś.
Tak, no są siostry, które potrafią. Potrafią no i jeszcze dodatkowo się umartwiać, bo mamy, prawda, że mamy pewne w naszej regule, że mamy dni umartwienia.
Co wtedy siostry robią?
No to wtedy post, zachowanie postu.
Rozumiem.
Modlitwa. Bardziej, żeby znaleźć, jest godzina święta, czuwanie nocne. W ten sposób.
Czyli jakby to, co naturalnie nam się należy, i pożywienie, i sen, odmawiamy sobie tego w jakiejś intencji, tak?
Tak, tak, jako wynagrodzenie.
Rozumiem. Siostra wspominała o tych rozmowach niełatwych czasami. Miała siostra takie rozmowy, które siostra pamięta z kimś, za kogo siostra się modliła, czy jakoś pomagała, próbowała pomóc swoim wyrzeczeniem?
To, no, było wiele takich spotkań. Odwiedzając chorych w szpitalu, spotkałam się z osobą, z młodą dziewczyną, młodą, no 30 kilka lat, mogę powiedzieć, która była świadoma, że będzie umierać, że do tego dojdzie. Właściwie nie było ratunku, żeby uratować jej życie. I to była ciężka rozmowa. Najpierw to nie była rozmowa, to było po prostu... Siadałam koło jej łóżka i żeśmy na siebie patrzyły. To cukierka dałam, to co mogłam, czy lekarstwo kupiłam. Krótka rozmowa. Mówi, siostro, to i tak mi to nie pomoże. Ale mówię, no to chodź sobie osłodź życie. Weź sobie cukierka trochę, to możesz. I tak się nawiązywała rozmowa. No i później ją przygotowałam na to spotkanie z Panem. Ja mówię, słuchaj, czy ty przyjęłaś sakramenty? Czy ty wiesz coś o Panu Bogu? No bo idziesz na to spotkanie z Panem Bogiem. I zaczęła się krótka, mówi, nie, ja słyszałam, ale nigdy nie jestem ochrzczona o chrzcie, ani do komunii świętej. Ja mówię, no jeżeli chcesz, to ja ci coś mogę pomóc i opowiedzieć o nim. I taka krótka była rozmowa, zadawanie pytań. Ona mi zadawała ja i przygotowałam ją do sakramentu chrztu. Jeszcze udało mi się ją przygotować i do przyjęcia komunii świętej. Po kilku dniach ksiądz przyszedł, namaścił ją. Do sakramentu widziałam, że była radosna, spokojna, mimo cierpienia. Mówiła, siostro, teraz to mam cel.
Wiem, dokąd idę.
Mam cel, siostro, i dziękuję. I pamiętam, że ksiądz po rozmowie z nią, po sakramencie namuszczeniu chorych, mi tylko tyle powiedział. Ona jest przygotowana na spotkanie z Panem. I na drugi dzień dostaję wiadomość, że Pan ją zabrał. No to była radość dla mnie, nie? No, bolało mnie, że umarła, ale jednocześnie radość, bo prawdopodobnie już odchodziła bardzo spokojnie. Bardzo spokojnie. No, powiedziała...
Dokąd zmierza.
Na
spotkanie z kim? A to było już w Afryce?
Tak, w Afryce. Tak, w Afryce. No i to jeden z takich bardzo mocno, które mi zapisało się w sercu, ale jest wiele innych.
Oczywiście. Do tych spotkań i siostry doświadczeń wrócimy za chwileczkę. Zróbmy sobie małą przerwę muzyczną. Może muzyka z pogranicza Afryki, która nas troszkę jeszcze rozgrzeje w tej końcówce lata. Zostańcie z nami. Witam serdecznie, to jest druga część naszej audycji z siostrą Kolbeną Frąckiewicz. Już boję się, że nie starczy nam czasu do godziny 21, a cieszę się, że możemy spotkać się po raz kolejny, bo jest okazja przyjrzeć się pracy siostry w dalekim Kamerunie, w stolicy Yaoundé, z perspektywy nie tylko tych dwóch ostatnich lat, kiedy się nie widzieliśmy, ale także z perspektywy, którą nam rysuje ten czas, wrzesień, pracy z dziećmi, z młodzieżą, która jest ciekawa. ciekawa. W czasie przerwy mówiliśmy sobie z siostrą, że siostrze język polski troszkę wylatuje z głowy, ponieważ większą część życia spędza siostra tam, gdzie urzędowym językiem jest francuski, ale tym dialektem kameruńskim, afrykańskim też siostra włada?
Nie. Niestety nie za bardzo, dlatego że tych dialektów jest bardzo, bardzo dużo, a ja pracując w szkolnictwie używałam języka francuskiego.
Bo rozumiem, że uczniowie z różnych stron i sami tak, nawet między sobą mieliby problem.
Jest bardzo dużo. Także są nauczyciele, którzy znali dialekty, szczególnie w szkole, w przedszkolu, kiedy są początki, najmłodsze. Wtedy, kiedy zaczynałam pracę w Kamerunie, zaczynałyśmy, to były dzieci, które nie znały języka ani francuskiego, ani języka angielskiego, więc byli zatrudniani nauczyciele z różnych grup etnicznych, żeby te pierwsze dni, miesiące, no, dzieci mogły się odnaleźć w szkole, w przedszkolu. To nauczycielka trochę porozmawiała z dzieckiem w jego języku, a później język francuski na zajęciach. W czasie przerwy dzieci słyszały język francuski i swoje dialekty. Więc
jak reagowały te dzieci, które nagle mogły się porozumieć we wspólnym języku, bo ten francuski to był ich pierwszy wspólny język, żeby się z rówieśnikami w szkole porozumieć.
To było w tych 86 rok, 90, tak? To w tej chwili już nie ma tego. Większość dzieci mówi po francusku.
Z domu to wynoszą?
Z domu już wynoszą. Kiedy przyjechałyśmy do Kamerunu, no to był problem. To był problem z językiem francuskim. A w tej chwili, no, ze wszystkimi można się porozumieć po francusku albo po języku angielskim.
Wrócę jeszcze, cały czas kręcimy się wokół tematu edukacji, wrzesień, nowy rok szkolny. Siostra ma porównanie pracy w Polsce, sama była katechetką, ale ma siostrę rodzoną, która też długie lata uczyła w polskiej szkole. Jakie są największe różnice w pracy w szkole polskiej i kameruńskiej?
Jest mi trudno mówić.
No, w Polsce jest obowiązek edukacji, a tam nie ma.
Tam nie ma.
Tam trzeba dzieci zachęcić, żeby chodziły do szkoły.
Tam trzeba zachęcić i dać możliwość. Dzieci chcą, ale nie wszystkie mają możliwość chodzenia do szkoły.
No właśnie.
Na przykład, no dam przykład z ostatnich lat mojej pracy w Yaoundé, w stolicy Kamerunu, gdzie w dzielnicy Karier założyliśmy centrum dziecka i powstało przedszkole, zbudowane zostało i szkoła podstawowa. Większość tych dzieci z tej dzielnicy nie chodziła do szkoły.
To była taka dzielnica trochę biedoty, siostra też wspominała kiedyś.
Tak, bardzo biedna dzielnica. Jeżeli nawet dzieci chodziły, to z przyczyny złego zachowania, albo że rodzice nie opłacili szkoły, dzieci były wyrzucane ze szkoły publicznych. No i nie wszystkie dzieci chodziły do szkoły, były na ulicy, rodzice przygotowywali jakiś towar dla dzieci, aby sprzedawali na przykład banany, czy małe puszki od konserw, od pomidorów, małe puszki, w tym palone orzeszki i z tym chodziły i dzieci około chodzą i sprzedają i coś, żeby przynieść do domu. Więc te dzieci, teraz większość z tych dzieci jest w naszej szkole.
To ja się zastanawiam, czy nie musiała siostra również przekonywać rodziców tych dzieci, no bo kiedy dzieci chodzą do szkoły, no to nie handlują. Jak nie handlują, no to nie przynoszą pieniędzy. Też był problem?
Trochę był, ale rodzice jednak, no to był inny problem, bo chciałyśmy najpierw otworzyć przedszkole.
No tak, przyjąć od najmłodszych,
a rodzice powiedzieli, że nie, jeżeli nie przyjmiecie dzieci do szkoły podstawowej, to nasze dzieci przedszkolne nie przyjdą do was.
A czemu?
Dlatego, że starsze rodzeństwo przyprowadza młodsze rodzeństwo do szkoły. Druga sprawa, powiedzieli, zależy nam bardziej, żeby dzieci ze szkoły podstawowej szły do szkoły, bo maluch jeszcze może być w domu.
A z tymi starszymi trochę problem.
Jest problem, bo one były na ulicy.
No właśnie.
Dzieci na ulicy po prostu były, nie? Mm-hmm. wolimy, żeby dzieci starsze chodziły do szkoły. No i wtedy to zrobiłyśmy w trakcie przygotowywania w naszym domu na parterze, przyjęłyśmy przedszkolaków, podzieliłyśmy salę, a w budującym się przedszkolu przyjęłyśmy dzieci do szkoły podstawowej, nie do wszystkich klas, nie od razu do egzaminów, ale 4 klasy. Czyli 4 klasy podstawowe.
Ile tam klas jest?
6.
6.
6. Bo chciałyśmy, żebyśmy miały czas dobrze przygotowania dzieci do egzaminów, do szkół średnich.
Rozumiem.
Do 8, do 6 klasy. Żeby z tymi dziećmi pracować, żeby dać im podstawy dobre, żeby dzieci zdały. No i były rezultaty, bo dzieci zdały.
Ja domyślam się, że wśród tych radości, o których siostra wspomina, no, były też trudności i porażki, kiedy widzi się, że no, dziecko przestaje chodzić do szkoły, że gdzieś znika z oczu, że już więcej nie widzę. Były takie porażki, które siostry smuciły?
Były, bo no, niestety nie wszyscy rodzice są w stanie opłacić szkołę. Szkoła prywatna kosztuje, bo my musimy opłacić wszystkich nauczycieli, utrzymać szkołę.
Czy państwo wtrąca się jakoś dotuje, dofinansowuje?
Nie. Nie ma żadnej dotacji, nie ma żadnej pomocy od państwa. Szkoła sama prywatna musi się utrzymać i opłacić nauczycieli. Miałyśmy jako zasadę, że jeżeli nauczyciel pracuje, trzeba
oczywiście wynagrodzić.
Opłacić. Nie ma, że nauczyciel dostanie tydzień później, czy 2 tygodnie później, albo w ogóle nie dostanie pensji.
Zgłaszali się wolontariusze również do pracy z dziećmi, czy nie?
Nie. Każdy chce jednak. Wolontariusze to z Europy przyjeżdżają nam pomagać.
No właśnie, ten wolontariat misyjny nam się kojarzy raczej z pracą na niwie zdrowotnej. To są lekarze, którzy za darmo świadczą usługi, ale nauczyciele nie.
Nie miałyśmy.
Aha.
Znaczy, miałyśmy jedną panią, Małgosię z Częstochowy, która do nas przyjeżdża i prowadzi zajęcia plastyczne z dziećmi.
Tak jakby pozalekcyjnie?
Nie.
Czy w ramach zajęć?
W ramach zajęć. Wtedy siostra organizuje zajęcia dla dzieci przedszkolnych i zajęcia plastyczne dla szkoły podstawowej i dzieci kochają te zajęcia. I zawsze się pytają, kiedy pani Małgosia do nas przyjedzie.
Proszę bardzo.
No bo ona tych zajęć nie ma, tego po prostu nie ma w programie. Wtedy my dodajemy to w programie na ten czas, jak ona jest. No i dzieciaki kochają to.
Czyli wszystkie
malowanie,
dzieci
rysowanie, uczenie się.
Nie mają duszy artystów.
Mają. No, szukam wolontariuszy którzy by pomogli naszym dzieciom nauczyć się muzyki, po prostu zajęć muzycznych, grania na instrumentach. To by było coś wspaniałego.
Marzy się siostrze,
dla naszych
kurs szkolny,
dzieci.
Zespół szkolny, żeby dzieci grały, śpiewały?
Tak, no one mimo wszystko na ich tych tamtamach, na ich grzechotkach.
Wiele nie potrzeba im do śpiewania.
Nie, to no grają, grają. Ale chciałabym, żeby się nauczyły również na innych instrumentach, gitara, czy pianino, czy organek, żeby po prostu też mogły się nauczyć.
Czy te dzieci jakoś w parafii, gdzie siostra posługuje, też jakoś się udzielają w kościele? Nie wiem, czytają nam przy świętej, czy śpiewają?
Znaczy, w naszej szkole przygotowujemy dzieci do sakramentów świętych. Jest normalnie katecheza.
Rozumiem.
Każdego dnia dzieci przed rozpoczęciem zajęć modlą się, wszystkie. O godzinie 12 dzieci odmawiają Anioł Pański, przedszkolaki i szkoła podstawowa. Na zakończenie zajęć dziękują Panu Bogu, króciutka modlitwa przed odejściem do domu. Dzieci mają, organizujemy dla nich rekolekcje adwentowe i rekolekcje wielkopostne, co nie jest znane w innych szkołach.
Nawet w naszym kraju nie w każdej diecezji są rekolekcje adwentowe, a tutaj proszę bardzo, w Dalekiej Afryce
dzieci
i takie.
Dzieci na przykład w okresie Wielkiego Postu, no jako pasjonistki, lekcje religii w przedszkolu, na przykład jedna stacja Drogi Krzyżowej jest przekazywana dziecku tłumaczona. Aha. I później i szkole podstawowej. I później jest organizowana, każda klasa ma do zorganizowana jakieś sceny z Drogi Krzyżowej. Mhm. I w Wielkim Tygodniu jest Droga Krzyżowa grana przez dzieci.
Z różnych klas w różnym, wieku?
Tak, tak, ale wszyscy razem uczestniczymy w niej. I w każdy piątek Wielkiego Postu Droga Krzyżowa, króciutka, które dzieci prowadzą. Mhm. Jednego razu nawet dzieci ze szkoły podstawowej miały za zadanie napisanie krótkiej stacji medytacji do stacji krzyżowej.
No i jak im poszło?
Bardzo ładnie.
O.
Bardzo ładnie. Piękne intencje były. To raczej były intencje za chorych, za tych, którzy cierpią, za tych, którzy dźwigają krzyż. Panie Jezu, weź opiekę naszych rodziców, którzy no nie mają pieniędzy, żeby nam pomóc. Mhm. To jest ich i nasz krzyż. Tobie ofiarujemy, nie? Za mamę, która nam... I podawali przykłady. To była taka ich prawdziwa droga krzyżowa. Mhm. I pamiętam dla nas, słuchając ich tekstów, no poruszało to serce mocno.
Dzieci budowały wiarę dorosłych. Mhm. Siostro, są rodzice w naszym kraju, wiem o tym, którzy obawiają się posłać dzieci do szkoły, bo są narażone na różne niebezpieczeństwa, także ze strony rówieśników, że zejdą na złą drogę, że dzieci zaczynają słuchać się swoich rówieśników bardziej niż swoich rodziców i mogą na tym stracić. Nie ma tam takich obaw, nie ma, siostra, podstaw do takich obaw tam w Afryce, że rówieśnicy tak raczej ciągną w dół?
Nie. To znaczy, każdy zapisując do naszej szkoły, każdy wie, że zapisuje do szkoły katolickiej. Mhm. Każdy wie, że są wymagania, że jest prowadzona katecheza, że jest również modlitwa, mimo że mamy dzieci z różnych religii, z różnych wyznań. Jeżeli ktoś z rodziców coś zgłasza, że nie chce, żeby dziecko było, my po prostu mówimy, my nie mamy kogoś oddzielnie, żeby się zaopiekował dzieckiem w czasie zajęć katechezy. Mhm. Nie mamy świetlicy, bo nie ma. Więc radzimy przepisać dziecko do innej szkoły. Mhm. Do innej szkoły.
Natomiast nie wymagają siostry, żeby ochrzcili swoje dzieci,
nie,
które chcą wstąpić do szkoły.
Nie, nie. Nie. Tego nie. Tego mhm. nie, bo tutaj jest całkowite, to musi być wolność.
Mhm.
Wolność. Przygotowujemy dzieci do sakramentu w szkole, ale tych, którzy dzieci i rodzice się zgadzają i proszą.
Wiele jest tych dzieci, które przyjmują chrzest już w szkole?
Tak.
Tak?
Jest sporo, ale też nie wszyscy. Nie, nie.
Jasne.
Nie, nie, dlatego, że są z różnych religii, mhm. z różnych wyznań, więc nie wszyscy.
Rozumiem.
Ci, którzy proszą, mhm. zapisują się na lekcje religii. To jest poza zajęciami szkolnymi.
Aha.
Ale w szkole. Mhm.
No i są zainteresowane tą wiarą, którą siostra naucza.
Tu rodzice, mogę powiedzieć, no podkreślają, siostro, co wy tam robicie z tymi naszymi dziećmi? Siostra dyrektorka Cypriana się pyta, a co takiego? No one przed jedzeniem mówią, że mamy się modlić.
Teraz mamo i tato modlimy
się. Posiłkiem, tak.
Aha, aha.
Wieczorem przed spaniem wołają, że inne dzieci i nas, że mamy modlić się. I mówią, siostro, to po prostu zmienia te dzieci. Ich podejście. Wcześniej to było właśnie na dworzu żebranie, kradzież, narkotyki, bo i takie dzieci mamy z takich rodzin. Mówią, dzieci się zmieniają, siostro, z każdego roku na rok jest poprawę. Po mhm. szkole nawet coś w domu pomagają, odrabiają lekcje, chociaż i światła nie ma, ale odrabiają te zajęcia, raniej wstają, żeby odrobić, jeżeli wieczorem nie. I dzieciaki się cieszą, po prostu cieszą się, że mogą i że się modlą i rodziców też zachęcają do modlitwy. Mhm.
Siostro, to są siostry ostatnie dni w naszym kraju na tym, tak powiem, że tak powiem, urlopie, chociaż trudno powiedzieć, że wypoczynkowym, bo siostra pracuje. Siostra na pewno słyszała, co dzieje się w tym temacie edukacji i religii w szkole. Nowy rok szkolny, nowe ustalenia, ograniczenie liczby katechezy, a także odpływ uczniów z lekcji religii w naszych szkołach. Myślę, że to świadectwo, które siostra tutaj mówi, to jest świadectwo wartości katechezy w szkole. Czy to jest możliwe, żeby nasza polska katecheza miała taką siłę oddziaływania jak ta, która jest w siostry szkole?
Myślę, że tu bardzo dużo również zależy od rodziny. Aha. Chociaż nawet w Kamerunie, w naszych środowisku, gdzie dzieci chodzą, nie wszyscy są wierzący, praktykujący rodzice, ale zgadzają się na to i cieszą się, że dziecko poznaje modlitwę, wartości, że żyć Ewangelią, czyli nie kraść, nie mówić prawdę, jak trzeba się zachowywać, zmiana ich życia, bo to podkreślają rodzice, że szkoła i lekcja religii pomaga dzieciom zmianę ich charakteru, zmianę bycia po prostu.
Zwłaszcza, że są w takim wieku, że to jeszcze jest plastyczne, to jeszcze można formować.
Bycia. I po prostu wchodzi to w jakiś nawyk, nawet, że dzieci zachęcają swoich rodziców do modlitwy.
To rzeczywiście. Nauczyły siostrę francuskiego, nauczyły swoje dzieci, swoje rodziców modlitwy. No to kochane dzieci ma i zdolna siostra tam w Kamerunie. Siostro, wspominała siostra, kiedy rozmawialiśmy 2 lata temu, że oprócz tych radości pedagogicznych, że tak się wyrażę, potrzeba dużo cierpliwości, nie tylko do dzieci, ale do władz państwowych. Tam strasznie dużo takiej urzędniczej papierologii okazuje się. Myślałem, że to w Polsce jest taka biurokracja rozbudowana, ale to i tam siostra do tej pory musi się zmagać z takimi rzeczami. Udało się porozwiązywać trochę tych spraw, które się zapętlały 2 lata temu, coś posunąć do przodu. Siostra teraz szpital buduje, tak? Czy już stoi?
Nie. Zaczęte.
Ale rośnie.
Rośnie. Znaczy trudności są, aby uzyskać zgodę na budowę.
Czyli siostra buduje i czeka na zgodę, rozumiem, cierpliwie. No. Okej. Okay. Dobrze.
Ja składam papiery na zgodę na budowę i w trakcie buduję. Jeżeli do mnie przychodzą na kontrol, pokazuję, że
złożone jest podanie.
Złożone. Jeżeli nie dostaję odpowiedzi negatywnej,
to znaczy, że mogę budować.
Traktuję to jako zgodę, chociaż później mi pokazują, więc z każdego roku ponawiałam prośbę
bo
o zgodę budowy, no bo jest zbudowane przedszkole, duże i szkoła podstawowa, pierwsze piętro. Ale po 4 latach dostałam zezwolenie na budowę przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły średniej, aż do zawodowych. Więc dostałam zgodę na całość.
Kompleks.
Dostałam zgodę na budowlę naszego domu, gdzie
zakonnego.
Już mieszkamy, tak. I na budowę szpitala 4-piętrowego.
Jest na to wszystko miejsce w tym mieście, w tych slumsów na górce?
Jest, dlatego to wszystko idzie w górę. Po prostu w górę, żeby nie zajmować dużo przestrzeni. Na pewno szpital nie będzie. Ja bym chciała skończyć przynajmniej parter. A później to już zależy od Pana Boga i ludzi dobrej woli, czy pomogą. Czy będzie możliwość, ale zgodę mamy.
Siostra tego wszystkiego sama by nie porodziła. Ma siostra współtowarzyszki, siostry zakonne. Jakoś podzielają ten entuzjazm, też tak prą do przodu, też chcą, mają tyle cierpliwości, nadziei?
No, bez nich nie dałabym rady, bo to przecież jest nasza przyszłość, nasze młode siostry Kamerunki. Dziękujemy Panu Bogu, że mamy powołania, że są i wiemy, że te wszystkie dzieła, które podejmujemy w Kamerunie, będą prowadzić i do tego je przygotowujemy. Siostry kończą studia, później już niektóre już przychodzą ze studiami. Na przykład nasza siostra dyrektorka przyszła już z ukończonym prawem. w tej chwili jest dyrektorką w naszej szkole. Siostra w szkole głuchoniemych skończyła szkołę nauczania do szkoły średniej. Mhm. I również teraz takie kursy, żeby mogła komunikować się z dziećmi głuchoniemymi. Więc no wiemy, że siostry cieszą się tymi dziełami i je już prowadzą. Mhm. Bo są już placówki, gdzie nie ma żadnej siostry białej. Są same siostry kameronki i prowadzą właśnie te ośrodki zdrowia czy szkoły i dobrze prowadzą. I to jest dla nas radość. Mhm. Także myślę, że no jest za co dziękować Panu Bogu i ludziom.
Z taką perspektywą to rzeczywiście dobrze rozpoczynać nowy rok szkolny, nawet gdyby dzieci nie były z tego zadowolone. Myślę, że po wysłuchaniu naszej audycji i świadomością, że są...
Niech chodzą do szkoły.
Niech chodzą do szkoły, bo...
I niech się uczą.
Ta wspólnota i ta chęć jednak nauczycieli wielu, którzy chcą nie tylko nauczyć, ale i wychować młode pokolenie i serce na dłoni im niosą. Niech to będzie taka perspektywa na ten nadchodzący rok szkolny. Za to spotkanie u progu wakacji nowego roku szkolnego, dziękuję. Naszym gościem była siostra Kolbena Frąckiewicz, która z dalekiego Kamerunu przyjechała na wypoczynek do rodzinnego Ciechanowa, a już wkrótce wraca na niwę swojej pracy. Siostro, błogosławieństwa Bożego, cierpliwości do dzieci i radości z tego, co siostra robi, życzę.
Bóg zapłać, a ja wszystkich proszę o modlitwę.
Jeśli siostra mówi proszę, to jeszcze powiedzmy na koniec, jak można wspomóc, bo można wspomóc misję budowania tego centrum, które prowadzi siostra. Kiedy wpiszemy w internet, co musimy wpisać w internet, żeby nam znalazło?
To znaczy, może podam mój e-mail.
Aha.
Z Kolbena razem. @op.pl I napisać do mnie. I wtedy no, ja podam, jakie są możliwości.
Nasi słuchacze
szczególnie
żyją mediami.
Adopcja dziećmi na odległość, pomoc do budowli teraz tego szpitala, bo bardzo mi zależy, żebym chociaż ukończyła parter. I żeby pomóc szczególnie osobom, kobietom, które oczekują dzieci, a jest duża śmiertelność. Więc to jest po prostu naglące, żeby jak najszybciej to zbudować.
Znalazłem na Facebooku profil Dzieci Afryki. Tam również jakieś informacje o siostry posłudze. To czy tam...
Dzieci Afryki, tak, to jest Fundacja Dzieci Afryki, która nam pomaga. Którzy nas odwiedzają w Kamerunie i znają dobrze Centrum Dziecka w Yaoundé, w Karier, którzy mają otwarte serce i na każdą moją prośbę, na ile mogą, tyle nam pomagają.
Czyli za pośrednictwem tej fundacji również można wesprzeć to dzieło, które siostra prowadzi.
Można napisać dla siostry Kolbeny z tym i z tym, albo do sióstr pasjonistek przesłać.
To też. Wystarczy wpisać siostry pasjonistki i zawsze jakiś adres w internecie znajdziemy. Zachęcamy do włączenia się w to dobre dzieło, które siostra prowadzi już niemal 40 lat na Czarnym Lądzie, żeby trochę poczuć się do nogą w Afryce. Amen. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego siostrze życzę.
Bóg zapłać. Też życzę wszystkiego najlepszego.
Do usłyszenia w każdy czwartek o godzinie 25 audycja Święto w Codzienności. Żegna się z nami ksiądz Paweł Czarnecki. Szczęść Boże, dobrego wieczoru.